Drodzy Państwo, podglądałem trochę moich przedmówców przez internet i mogę powiedzieć tak, że w Biblii i w pobożności ludowej, która nawiązuje do problemu zarazy, choroby, klęsk żywiołowych czy najeźdźców, te właśnie zjawiska są postrzegane, tak mówiąc ogólnie, jako element Bożej pedagogii, jako rodzaj Bożego dopustu. I w takim podobnym kluczu pojawiają się też różne, tak zwane, podkreślam, mistyczne, czy też raczej pseudomistyczne, a raczej profetyczne, a częściej, jeśli chodzi o współczesność, niestety pseudoprofetyczne przesłania. Więc one też jakoś tam dotykają tej kwestii. Wstępnie jednak pozwolę sobie postawić tezę, która Państwa rozczaruje. A mianowicie, że o ile autentyczni mistycy, zwłaszcza ci wielcy, znani, zasadniczo nie zajmują się, czy nie zajmowali się zarazą jako taką, wskazując raczej na rzeczywistość Bożej tajemnicy, której doświadczają, to pseudomistycy, a zwłaszcza współcześnie, często całe swoje przesłanie budują na fatalistycznym i apokaliptycznym, żeby nie powiedzieć spiskowym, postrzeganiu zarazy i różnych nieszczęść. I tę tezę spróbuję rozwinąć w moim wystąpieniu. Otóż najpierw uściślejmy pojęcia, bo tu jest dużo zamieszania, jeśli chodzi o pojęcie mistyka, mistycy, dlatego że te pojęcia są bardzo modne w tej chwili, bardzo nośne. I pojęcie mistyka jest aplikowane do różnych obszarów, łącznie z estetyką. To już moi studenci słyszeli wielokrotnie takie trochę moje zgryźliwe stwierdzenie, że no, kiedyś pamiętam taki jedną sytuację, oglądałem w telewizji, którą rzadko oglądam, bo mi szkodzi na łysinę. Oglądałem jakiś taki program, w którym pokazywano jakiś obraz, oczywiście najwybitniejszego od artysty polskiego, pierwszy raz słyszę, no ale najwybitniejszy, no to trzeba wierzyć, no jak media mówią, że najwybitniejszy, to na pewno najwybitniejszy. Obraz, który ma mistyczne przesłanie. Prawdę mówiąc, ja nie bardzo mogłem zorientować się, co ten obraz w ogóle przedstawia, no więc właśnie jak nie wiadomo, co przedstawia, to ma mistyczne przesłanie. No wiadomo, że w czasie wernisażu, kiedy się ogląda obrazy, szanujące się, powiedzmy, wernisaż, no to serwuje różne drinki, więc jakbym się napił dobrego wina, to też pewnie patrząc na jakiś bohomas miałbym przekonanie o jego mistycznym przesłaniu. Więc to pokazuje, ta trochę ironiczna moja wypowiedź pokazuje, że to słowo mistyczny jest nadużywane i aplikowane do wszystkiego. Mistyka gór, mistyka seksu i jeszcze nie wiadomo czego tam. Więc o czym my mówimy? Przyjeżdża ktoś, jakiś człowiek i przedstawia się go jako mistyka. Znowu posłużę się pewną anegdotą. Przed wielu laty, kiedy zaczynałem tu moją pracę na uniwersytecie, no to już lat więcej jak 30, tu w Lublinie pojawiła się jakaś mistyczka z Irlandii. Nie wiem, kto to był, nie pamiętam. Nie mogłem uczestniczyć w tym słynnym spotkaniu, ale ona miała spotkanie i u kapucynów na poczekajce i w katedrze. Poszli nasi studenci, wśród nich jeden z naszych studentów, który był lektorem języka angielskiego, zresztą napisał doktorat na bazie tekstów staroangielskich, więc język znał doskonale. No więc oni potem relacjonowali to spotkanie w katedrze. Katedra jak nigdy napełniona, no bo mistyczka przyjechała, to przecież jest ważniejsza niż Pan Jezus. Msza święta bez homilii, po mszy świętej mistyczka zajmuje miejsce, no i mówi. Więc ten pan Maciej powiedział tak, no to co ona mówiła, a to co tłumaczyła lektorka, to były zupełnie różne światy. Lektorka starała się jakoś to prostować, natomiast ta mistyczka opowiadała różne dziwne rzeczy. No i mówią, że wytrzymali to tylko do tego momentu, kiedy mistyczka opowiadała swoją wizję, oczywiście przedstawiana była jako mistyczka, przedstawiła swoją wizję Pana Jezusa, który przystępował do Komunii Świętej na kolanach. Myślę, że nie potrzeba komentarzy do tego. Proszę Państwa, nie jest mistykiem ten, kto za takiego siebie uważa, albo takim określają go inni. Jeżeli ktoś przyjeżdża, skąd by tam nie był, i na afiszach jest mistyczka, to ja nie wierzę, że to jest mistyk. przepraszam, trochę zajmowałem się mistyką i te tematy mnie interesują. Żaden szanujący się mistyk, mówiąc tak kolokwialnie, nie pozwoli, aby go publicznie nazywano mistykiem. On przede wszystkim nie ujawnia tego, co przeżywa, bo nie może tego ujawnić, nie potrafi. To, co mistyk przeżywa, jest niewyrażalne. To jest problem szerszy, trudno go tutaj analizować, ale tak to jest. Doświadczenie mistyczne jest niewyrażalne, bo ono się odbywa na innym poziomie niż konceptualny, niż racjonalny. Poza tym mistyk z racji swej pokory, poza tym z obawy przed tym, że może być niezrozumiany, że może być wyśmiany, tylko z trudem i w duchu posłuszeństwa spowiednikowi, kierownikowi duchowemu czy władzy duchownej będzie ujawniał treść swoich przeżyć. Najczęściej o tych przeżyciach mistycznych wiemy dopiero post factum z pism, które odkrywane są na ogół po śmierci danej osoby. Więc jeżeli ktoś w internecie na bieżąco relacjonuje swoje przeżycia mistyczne i ma gorącą linię z Bogiem Ojcem, no to proszę Państwa, trzeba być skrajnie naiwnym, żeby w to wierzyć. Prawdziwy mistyk, jak jeszcze raz podkreślmy, jest obdarowany przez Boga łaską bezpośredniego doświadczenia obecności Boga i działania w dnie duszy. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie jest mistykiem ten, kto ujawnia jakieś zjawiska nadzwyczajne. Normalnie tak się przyjęło, taki stereotyp, że jeżeli mamy do czynienia z jakimś zjawiskiem nadzwyczajnym, typu stygmaty, bilokacja, kardiognoza, czy jakieś tam prekognicja, słowa wewnętrzne i tak dalej, to się od razu mówi, to jest mistyk. Proszę Państwa, większość zjawisk tak zwanych paramistycznych, zjawisk nadzwyczajnych, które mogą, ale nie muszą, mogą towarzyszyć przeżyciu mistycznemu, znacznie częściej występuje podczas obrzędu egzorcyzmów u osób zniewolonych niż u tak zwanych mistyków czy świętych. Taka jest prawda. Bo te zjawiska mogą być powodowane działaniem Bożym, owszem, mogą być powodowane, przynajmniej niektóre z nich, działaniem szatańskim albo ludzką psychiką. Dlatego nie należy stawiać znaku równości pomiędzy zjawiskami nadzwyczajnymi i uważać ich za istotę mistyki, bo one istotą mistyki nie są. Jeszcze jedno wyjaśnienie. Tutaj proszę też nie stawiać znaku równości pomiędzy doświadczeniem mistycznym a tak zwanym doświadczeniem profetycznym. To są jednak różne rzeczy. O ile pierwsze zjawiska, czyli to doświadczenie obecności Boga w sobie, należy do kategorii tak zwanych łask gratis datum, przepraszam, łask gratis faciens, czy gratis facientes, gratum facientes, czyli uświęcających dany podmiot, to te doświadczenia profetyczne należą do innej kategorii, mianowicie łask gratis date, czyli łask o charakterze charyzmatycznym, danych dla pożytku innych. To oznacza, że mistycy raczej rzadko mają przesłanie dla innych. Najczęściej ich doświadczenie mistyczne dotyczy ich samych, ich uświęcenia, ich przeżywania Boga. Tylko wtórnie jest przesłaniem dla Kościoła, bądź też post factum. Natomiast rzadko jest to na bieżąco. No tutaj siostra Faustyna, ktoś powie, no ale siostra Faustyna miała takie przesłanie. Tylko znowu zauważmy, u Faustyny jest ten wewnętrzny opór przed ujawnianiem, lęk, że może być niezrozumiana, tylko właśnie inspiruje inne osoby do tego, aby to dzieło podjęły, na przykład ksiądz Sopoćko czy inne osoby. Należałoby więc raczej mówić o przesłaniach profetycznych odnośnie do zarazy lub innych zagrożeń, niż o przesłaniach mistycznych. Bo to częściej właśnie osoby, które mają to doświadczenie profetyczne, one częściej podejmują takie przesłanie adresowane do innych, aniżeli mistycy sui generis, mistycy w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ale podobnie jak w przypadku mistyków, jeżeli pojawiają się u tych właśnie proroków jakieś przesłania, to mają często charakter, mówimy tu o autentycznych prorokach, mają częściej charakter nie tyle faktograficzny, co raczej symboliczny, ponadczasowy, uniwersalny, podobnie jak jest z przesłaniem biblijnym, gdzie Jezus mówi o końcu świata na przykład, ale nie podaje takich szczegółów, które można byłoby wskazać co do czasu czy miejsca. Podobnie jest z autentycznymi przesłaniami prawdziwych proroków. Tu natomiast zgodnie z tematem mówimy o przesłaniach mistyków. I dalszy ciąg mojej refleksji już dotyczy konkretnych tej tezy podjętej na początku. Mianowicie w historii Europy, jak wiemy, najbardziej odcisnęły się trzy wielkie epidemie, czy powiedzielibyśmy pandemie, choć nie są one jedyne. I co jakiś czas pojawiają się w różnych rejonach ogniska chorób zakaźnych. Przypomnijmy, że w latach 1346-1353, więc przez 7 lat, przez Europę przetoczyła się epidemia dżumy, zwana czarną śmiercią, która pochłonęła według szacunków od 75 do 200 milionów ludzi. To jest ogromna liczba. Dalej, w latach 1852-1860, czyli przez 8 lat, w Europie była epidemia cholery, która pochłonęła kolejne, jak się szacuje, 75 do 200 milionów ofiar, a w tym czasie, w drugiej połowie XIX wieku, była epidemia dżumy, kolejny rzut tej epidemii, który, jak podaje się, pochłonął 12 milionów osób. I jeszcze mamy trzecią taką wielką falę w latach 1918-1920, tak zwana grypa, nazywana też Hiszpanką, jakoby miała przyjść z Hiszpanii, choć jej geneza jest inna, według szacunków pochłonęła 20 do 50 milionów ludzi. Te daty przywołuję po to, aby zestawić je z życiem znanych mistyków. Otóż w czasie pierwszej epidemii żyli tacy mistycy jak na przykład błogosławiony Jan Tauler. Wybaczcie Państwo, już nie będę podawał dat śmierci, bo to by zajęło dużo czasu. Błogosławiony Henryk Suzo, błogosławiony Jan Reusbrecht, to są mistycy nadreńscy. Święta Brygida Szwedzka, święta Katarzyna ze Sieny. W tym też czasie działał w Sienie błogosławiony Giovanni Colombini, zmarły w 1361 roku, trochę zajmowałem się tą postacią, założyciel zakonu jezuatów, nie mylić z jezuitami. Bardzo często w książkach spotykam ten kategoryczny błąd. Jezuaci i jezuici, różnica 200 lat, bagatela. Otóż jezuaci, dlatego że oni zapoczątkowali zwyczaj pozdrawiania się w imię Jezusa Chrystusa. I to znane powiedzenie Laudetur Jezus Chrystus, Sia Lodato Gesù Cristo, jak to Jan Paweł II pozdrowił, pojawiając się na balkonie, to jest właśnie pozdrowienie wywodzące się od Giovanni Colombiniego, który przede wszystkim zasłynął jako wielki apostoł w czasie zarazy, która dotknęła Sienę. Oni zostali najpierw wyrzuceni, bo to byli patrycjusze miejscy, więc trochę burzyli wizerunek no, już tej elity miasta, ale kiedy wybuchła zaraza, poproszono ich, aby wrócili i z wielkim poświęceniem zajmowali się ludźmi zarażonymi. To tak na marginesie. Podczas drugiej epidemii, o której tu mówiłem w połowie XIX wieku, tylko w Polsce żyją takie mistyczki jak Kolumba Białecka, Wanda Malczewska, Angela Truszkowska, Cecylia Działyńska, błogosławiona Marcelina Darowska, którą się zajmowałem i zajmuję w dalszym ciągu w swoich badaniach i wiele innych. I to są mistycy w tym ścisłym znaczeniu, a nie tacy, o których się mówiło, że są mistykami, bo chodzili po ścianach na przykład. W czasach grypy Hiszpanki żyły takie mistyczki jak Aniela Salawa, święta Faustyna Kowalska, służebnica Boża Rosalia Celak, pielęgniarka pracująca na oddziale zakaźnym w Krakowie, Teresa Neumann, Adrien von Speyer, Marta Robin i wielu, wielu innych. Proszę Państwa, u nikogo z tych wymienionych tutaj mistyków nie znalazłem bezpośrednich odniesień do panującej wtedy epidemii. Przejrzałem w miarę dokładnie, przynajmniej wymienione tu nazwiska, nie znalazłem bezpośrednich odniesień czy ubolewania z powodu pandemii. Może jakieś gdzieś tam jeszcze są, to wymagałoby bardzo wnikliwych badań, ale przeglądając te teksty nie narzuca się nic, co by wiązało się wprost z sytuacją pandemiczną za życia tych osób. Można by powiedzieć, czy było im obojętne to, co się dzieje, czy też nie wiedzieli, że jest epidemia, że ludzie umierają. Na pewno nie, ani jedno, ani drugie. Ci ludzie doskonale wiedzieli, co się dzieje, bo mistycy mają to do siebie, że oni mają daleko bardziej wnikliwy wgląd w rzeczywistość, niż nam się wydaje, ale właśnie widzą tę rzeczywistość z Bożej perspektywy. I chciałoby się tutaj do nich zastosować te słowa ewangeliczne, że kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto traci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Więc mistycy to rozumieją, że sytuacja doczesna jest tylko pewnym elementem Bożej pedagogii, że ważniejsze jest to, aby zachować życie wieczne niż to doczesne. Ważniejsze dla nich jest życie wieczne i więź z Chrystusem w tym doświadczeniu, jakie oni przeżywają, w doświadczeniu granicznym i pomimo tego granicznego doświadczenia. Natomiast w pismach mistyków, jeżeli się pojawia słowo zaraza, to jest ono symbolem moralno-duchowego zła. Na przykład w pismach świętego Stanisława Papczyńskiego, w jego dziele Inspectio Cordis, znajdujemy takie przykładowo stwierdzenia. Ciesz się więc, winszuj sobie i składaj dzięki Bogu, że na jego widok powstała i uciekła z serca wszelka zaraza. Chodzi o zarazę zła. Próżnowanie w tym życiu, które teraz pędzisz, jest bardzo jadowitą zarazą. To takie sentencje Papczyńskiego. Czy inne. Lenistwo duchowe to złośliwa zaraza, swym niedostrzeżonym zębem zadaje rany. Przeciwna natomiast miłości jest nienawiść. Jest ona trucizną szkodliwszą niż każda inna trucizna, bardziej zgubną niż każda zaraza. I jeszcze jedna myśl. Nieumiarkowanie jest jakąś nękającą zarazą. Często wszystkich buntuje i wprawia w zamieszanie. Więc tutaj pojęcie zaraza funkcjonuje, ale w zupełnie innym znaczeniu. I jeszcze jeden przykład takiego właśnie metaforycznego, symbolicznego użycia pojęcia czy też doświadczenia zarazy u świętego Jana od Krzyża. Znajdujemy w jego Nocy Ciemnej taki oto fragment. Szatan widzi, że warunki na ziemi, w powietrzu i w pewnych porach roku tak się układają, iż z konieczności po pewnym czasie wytworzy się atmosfera powodująca choroby. Będzie ona dla ludzi zabójcza i spowoduje większą lub mniejszą zarazę. Zobacz więc, skąd poznał przyczynę zarazy. I cóż wielkiego, jeśli szatan objawi to duszy, mówiąc, od dziś za rok czy pół roku przyjdzie zaraza. I to okaże się prawdą. Oto proroctwo szatana. Zauważmy, to jest tylko stwierdzenie pewnego faktu na poziomie duchowym, natomiast nie widać w tym jakiegoś przesłania, jak się mamy zachować, jakie zachowywać przepisy sanitarne, dystans społeczny i tak dalej. Tym się mistycy nie zajmują. Jedynie doświadczenie zarazy służy im do innego spojrzenia na życie doczesne. Jak widzimy, nie są to przesłania szermujące zero-jedynkowymi, czarno-białymi rozstrzygnięciami. Nie ma w nich spłaszczonej soteriologii, że Bóg zarazą karze. Bóg jest szantażystą. Albo się nawrócicie, albo spotka was kara w postaci zarazy. Tego nie ma. Natomiast takie właśnie rudymentalne, proste rozwiązania oferują liczni współcześni pseudoprorocy, najczęściej blogerzy na YouTubie. Tu ograniczenia czasowe nie pozwalają na wyczerpującą egzemplifikację tego zjawiska. Ale chciałbym tylko przywołać najbardziej znamienny przykład właśnie związany z COVID-19. Pozwolę sobie tutaj wymienić z nazwiska, dlatego że te osoby z nazwiska i z imienia się prezentują na YouTubie właśnie. Mianowicie ksiądz Grzegorz Bliźniak, Autor książki pod znamiennym tytułem Nieskończone Boże Miłosierdzie i Koniec Czasów, który o sobie pisze, cytuję, że wypełnił testament błogosławionego księdza Michała Sopoćki i założył męskie zgromadzenie misjonarzy Jezusa Miłosiernego. Każdego dnia zgłębia znaczenie misji, jaką siostrze Faustynie powierzył Pan Jezus. Przypomina o prawdziwym znaczeniu miłosierdzia Bożego. Faustyna nie wysiada przy nim. On przypomina prawdziwe znaczenie miłosierdzia Bożego, dalekim od tego, jakim zwodzi nas wielu współczesnych teologów. Uważajcie, teologowie, zwodzicie. W tej książce odpowiada na najważniejsze pytania o rolę Polski w zbawczym planie. I właśnie on, tenże ksiądz Grzegorz Bliźniak, przysposobił nam objawienia pani Giseli Cardia z Trevignano Romano, to miasteczko, które się znajduje nad jeziorem Bracciano, około 50 kilometrów na północ od Rzymu. Te objawienia, ośmielę się powiedzieć rzekome, co do których opinia teologów jest jednoznacznie negatywna, w przeciwieństwie do duszpasterzy blogerów, którzy chętnie się na te objawienia powołują. Te objawienia zaczęły się 22 sierpnia 2014 roku po przyjeździe małżeństwa Giseli i Gianniego Cardia z Medjugorje, skąd przywieźli figurkę Matki Bożej. Ta figurka umieszczona w domowym ołtarzyku 21 kwietnia 2016 roku zaczęła wydawać krwawe łzy i zaczęły się dziać różne zjawiska. Były też odczuwalne różne przesłania, które, czy wręcz objawienia, jak to się twierdzi, które trwają do dziś i które są na bieżąco zamieszczane w internecie, łącznie z transmisją online takich objawień pani Giseli Cardia. I wśród tych wizji, tych objawień są wizje apokaliptyczne dotyczące właśnie obecnej pandemii. Ponoć już w 2016 roku, 5 lat temu, pani Gisela Cardia miała zapowiedź obecnej pandemii bardzo precyzyjną, że ona przyjdzie z Chin, nawet że będzie z Wuhan, że obejmie cały świat. Bardzo precyzyjnie to już wiedziała 5 lat temu, tylko z jakichś powodów, nie wiem jakich, ujawniła je dopiero teraz. W Polsce te objawienia ogłosił ksiądz Bliźniak dopiero około 20 marca 2020 roku. Proszę Państwa, sprawdziłem, nie ma w internecie wcześniej żadnych na ten temat informacji. Bodaj 20, może 21 marca pojawiają się pierwsze informacje o tych objawieniach pani Giseli Cardia. No więc jeżeli wiedziała 5 lat temu, to czemu nie ostrzegła? Proszę. Pandemia w tych rzekomych objawieniach to element zapowiedzi rychłego, powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. W tym kontekście, oprócz zapowiedzi kary, która ma skłonić do nawrócenia i pokuty, pojawia się krytyka Kościoła i papieża Franciszka, bardzo jednoznaczna. Odkąd pojawiła się pandemia, pani Gisela Cardia za sprawą księdza Bliźniaka często przyjeżdża do Polski, bo pewnie gdzie indziej nie chcą jej specjalnie słuchać. No, my mamy to do siebie, że mamy mnóstwo takich importowanych proroków, zwłaszcza anglojęzycznych czy obcojęzycznych, którzy mają dużo do powiedzenia. To jest przedziwne, że oni w Polsce znajdują grunt. Jeśli są takimi skutecznymi misjonarzami, to dlaczego nie pojadą do Rosji, tam w swoich krajach, w Indiach, w Afryce nie ewangelizują, tylko właśnie Polaków ewangelizują. Bo może jeszcze Polacy im kasę dadzą. Przepraszam za sarkazm, no ale czasem się ma takie wrażenie, a mówię to też mając pewne inne przesłanki. Otóż pani Gisela Cardia pojawia się w Polsce bardzo często, między innymi w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Tamtejsza kuria w specjalnym oświadczeniu, które jest w internecie dostępne, odcinając się od zaproszeń, dała całkowitą swobodę poszczególnym duszpasterzom na organizowanie takich spotkań, byleby były poza liturgią. Na swoją odpowiedzialność każdy duszpasterz może zaprosić każdego proroka, każdego mistyka i niech opowiada, co chce. Niepokojące to. Ukazały się też książki promujące te rzekome objawienia, które na fali pandemii cieszą się komercyjnym sukcesem. Tu nie ma chyba potrzeby wymieniania tych tytułów książek, które sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Podobne orędzia w internecie wygłaszają inni prorocy blogerzy, których nazwisk tutaj nie warto i chyba nie sposób wymienić, bo jest ich dużo. Kiedyś natrafiłem na stronę, na której ktoś zebrał około 150 aktualnie blogujących proroków. Na bieżąco informują, mają gorącą linię z nieba i na bieżąco komentują wszystko, co się dzieje. Jest około 150 takich proroków, bardzo zresztą cieszących się dużym wzięciem w internecie, co widać po lajkach, co widać po subskrypcjach. Ich przesłanie jest stosunkowo proste i oczywiste. Obecna pandemia, czy zaraza obecna, to jest kara Boża. To jest zapowiedź rychłego końca świata. No i na to zdaje się wskazywać słowa Ewangelii, że powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi, no przecież są, prawda? Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza, ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. No to są słowa Ewangelii. I te słowa są wykorzystywane jako argument właśnie dla tych przesłań. U niektórych proroków blogerów, zwłaszcza zainteresowanych intronizacją Chrystusa Króla, jednak dystansujących się od tego aktu, jaki miał miejsce 5 lat temu w Krakowie, dokonanym przez episkopat w obecności pana prezydenta, oni zresztą kwestionują, mówią, że to była fałszywa intronizacja, to był spisek przeciwko intronizacji, więc niektórzy z nich, tu nazwisk, wybaczcie, nie będę wymieniał, twierdzą, że właśnie pandemia jest postrzegana jako dopust Boży, wręcz kara za brak właściwej intronizacji, za brak przyjęcia Chrystusa jako króla Polski. Gdybyśmy przyjęli Chrystusa jako króla Polski w odpowiednim czasie, nie byłoby żadnego problemu. Ale skoro nie przyjęliśmy, biskupi zwlekali, to teraz macie. Podsumowanie. Wrócę do mojej tezy postawionej na początku. Otóż prawdziwi mistycy zasadniczo nie zabierają głosu na temat zarazy. Generalnie nie komentują bieżących spraw świata. Tę rzeczywistość świata widzą z perspektywy Bożej, z perspektywy swojego zjednoczenia z Chrystusem i udziału we wszechwiedzy Boga. Rozumieją sprawy doczesne jako drobne i raczej podrzędne elementy planów Bożej opatrzności, która wiedzie ludzi do zbawienia. Ich przesłanie implicite, to przesłanie jest jakoś tam ukryte, rzadko jest takie expressis verbis, jest niezmienne. Nie tylko w kontekście pandemii, zarazy, kataklizmu czy zagrożenia militarnego chrześcijanin ma się nawracać. Chrześcijanin ma żyć stale w zjednoczeniu z Bogiem. Z Bogiem, który jest miłością bez paraliżującego lęku. Bo jak pisze święty Jan Apostoł, w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Mistycy głoszą więc potrzebę nawrócenia, przemiany serca, reorientacji swojej mentalności i domagają się pozytywnej, potwierdzonej decyzji woli. Natomiast pseudoprorocy czy pseudomistycy, często pozostający na marginesie doktryny eklezjalnej, na bieżąco komentują nawet błahe sprawy, usiłując im nadać wymiar nadprzyrodzony. Przez odwołanie do apokaliptycznej wizji usiłują, nie bez powodzenia zresztą, wzbudzać silne emocje i tym pozyskiwać popularność, nierzadko dla własnych celów popularności czy korzyści także materialnych. Im bardziej starają się przywoływać autorytet Boga, na przykład Ojca, Boga Ojca, tym mniej przekonujące są ich stwierdzenia. Pan Jezus przestrzega przed fałszywymi prorokami. Święty Łukasz pisze, słowa Jezusa notuje, powiedzą wam oto tam lub oto tu, nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. A takich właśnie, którzy mówią, o tu jest, prawda, cud, tutaj się dokonuje rzecz niezwykła. Tutaj Bóg przemawia przez tą osobę i już kamera ustawiona, prawda, i na bieżąco oglądają właśnie taką wizję pani Cardia. No więc w pewnym momencie ona się niby wyłącza, kiwa głową, mruga oczami, więc tak jakby jakiś wewnętrzny dialog się toczy. No i za chwilę siada już, to jest cały czas na żywo, jest to w internecie, siada przed zgromadzonymi i relacjonuje swoje przesłanie mistyczne, które przed chwilą usłyszała. Tylko zdziwiło mnie to, że ona to czyta z kartki. No a przecież przed chwilą, w tym w czasie tej wizji rzekomej, niczego nie notowała. Poza tym, w świetle mistyki, takie przeżycia, a więc te słowa wewnętrzne, jeśli pochodzą od Boga, tak głęboko się wgryzają w pamięć, że człowiek je pamięta do końca życia. A tymczasem dosłownie minutę po objawieniu ona to czyta z kartki. Nie mogłem tego pojąć. Otóż właśnie mistycy, ci pseudomistycy, pseudoprorocy głoszą magiczną soteriologię i eschatologię. Na przykład wystarczy spełnić kilka prostych warunków, na przykład zebrać armię 50 tysięcy tych, którzy w ramach specjalnej procesji intronizacyjnej ogłoszą Chrystusa królem Polski, a on sam jako król rozwiąże nasze problemy i lęki. Przecież jest królem. Nie mamy wiary w moc Chrystusa króla, tylko trzeba go ogłosić Chrystusem królem Polski. I na granicy będzie spokój, i z rządem będzie spokój, i z pandemią będzie spokój. Proszę Państwa, tu jest dużo ironii w tym, co ja mówię, no ale trudno inaczej na to spojrzeć. Sytuacje kryzysowe, w tym współczesna zaraza, pandemia, przywołuje na myśl ewangeliczną przypowieść o chwaście w zbożu. Znamy tę przypowieść, gdzie to robotnicy przychodzą do pana żniwa i mówią, czy ty nasiałeś chwast w zboże? No to pozwól, że pójdziemy, powyrywamy. Nie, pozwólcie obojgu ruść do czasu żniwa, a wtedy okaże się tożsamość tych właśnie osób i to, co jest prawdziwe, będzie zebrane do spichlerza Bożej mądrości, a to, co jest fałszywe, pójdzie na spalenie i unicestwienie jako puste i bezużyteczne. I być może obecne czasy są właśnie takim czasem żniwa, kiedy trzeba, aby ujawniło się to, co jest prawdziwe, wiecznotrwałe, uniwersalne i to, co jest tylko doraźne, komercyjne, co służy zaspokojeniu jakichś osobistych deficytów sławy, znaczenia konkretnych osób. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za wystąpienie. I teraz przechodzimy do dyskusji. Jeśli ktoś ma pytania, to można teraz ich zgłosić do naszym prelegentem. Tak.
Przepraszam, mam bardzo krótkie pytanie dla profesora. Kiedy skończy się pandemia według tych mistyków? Czy mamy datę końca?
No właśnie rzecz w tym, że nie doszukałem się. Znaczy skończy się, na przykład według jednego z tych proroków, skończy się wtedy, kiedy będzie 50 tysięcy ludzi, którzy pójdą w procesji w specjalnych koszulkach, które tylko on dystrybuuje i w tą procesją zadeklarują, że Chrystus jest królem Polski. Sprawa załatwiona. No tak, o innym, tak, w Polsce się skończy. Także kiepska perspektywa.
Ksiądz Karol Godlewski. Pytanie do księdza profesora Chmielewskiego przede wszystkim z pogranicza duchowości i psychologii. Kiedyś papież Franciszek powiedział, że bardzo często za takimi skrajnymi postawami, chociażby no, czy w mistycyzmie, czy w odniesieniu do tradycji swoiście rozumianej, stoją pewnego rodzaju problemy psychologiczne. Rozmawiając kiedyś z egzorcystą diecezji wileńskiej, ojcem franciszkaninem, zapytałem go, co jest największym problemem w jego posłudze. On mówi, że nie sama modlitwa o uwolnienie na przykład, jako taka, no bo to jest dzieło Kościoła, on tu jest tylko narzędziem, tylko potem towarzyszenie ludziom w takim wychodzeniu z mentalności magicznej, ku mentalności chrześcijańskiej. Może pan profesor Niecarek mnie oprawi, ale w Piśmie Świętym mamy dwa terminy na określenie nawrócenia. Jedno to jest metanoia, czyli zmiana sposobu myślenia, a drugie epistrefo, czyli zwrócenie się z jednego kierunku do drugiego. I czasami jest tak, że te osoby rzeczywiście zmieniają kierunek, prawda? Czyli może tak bardziej fizycznie rzecz biorąc zmieniają zwrot, ale zostaje kierunek, bo odwracają się od zła, a skłaniają się ku religijności, ale pozostaje cała taka specyfika bardzo magicznego myślenia, właśnie takiego myślenia, jak to ksiądz profesor bardzo no też w sposób taki lekko ironiczny, ale bardzo bliski mi osobiście pokazał. Czy ksiądz widzi związek między takimi zjawiskami, jak te przez księdza profesora opisane, a pewnego rodzaju deficytami psychologicznymi?
Tak, no to jest za mało, tutaj mamy czasu, żeby to roztrząsać. Zresztą, prawdę powiedziawszy, zastanawiałem się, czy zajmowanie się takie badawcze tego typu zjawiskami, czy ma sens. No, na pewno ma sens. Może inaczej, jeśli chodzi o te problemy psychiczne tych osób, no trudno to tak rozstrzygać, że ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne, ale słuchając czy oglądając właśnie na YouTubie te osoby, no trudno nie odnieść wrażenia, że jest tam jakiś problem. No jeżeli jeden z takich blogerów, pomijam nazwisko, rozpoczyna swoje wystąpienie w ten sposób: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. W imię Ojca, tu, prawda? Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Matka Boża i Syn Boży. Proszę Państwa, no to już mówi wszystko. I ten człowiek opowiada, Bóg Ojciec mi objawił, Bóg Ojciec mi powiedział. I to co chwilę on się powołuje na to. No to chyba naprawdę trudno nie poddać się takiemu wrażeniu, że no coś mu tam doskwiera temu człowiekowi. Bo to, co mówi, te brak jakiejś logiki, spójności, przede wszystkim brak elementarnej wiedzy teologicznej, takiej katechizmowej. I myślę, że tu dotykamy jeszcze jednej kwestii bardzo ważnej. Ta popularność w tej chwili, mówi się zresztą o tak zwanej religii internetowej, już nie tyle mówi się o religii w internecie, w tym sensie, że internet służy jako narzędzie ewangelizacji, ale w tej chwili socjologowie zauważają takie zjawisko religii internetowej. To znaczy takiej religii, takich przekazów internetowych, na bazie których, przekazów religijnych, na bazie których ludzie budują własne postawy wiary. I mamy z tego, tutaj przywołane tego przykłady są bardzo znamienne. I obawiam się, że to obnaża pewien deficyt, pewną słabość naszej posługi katechetycznej, ewangelizacyjnej. Po prostu no, w człowieku jest potrzeba, zwłaszcza w takich sytuacjach kryzysowych, granicznych, jak obecna, kiedy no, ludzie szukają jakiegoś oparcia, bardzo chętnie chwytają się takich właśnie tanich, prostych rozwiązań. Nie na darmo Jan Paweł II w liście Novo Millennium in Euntate pisze, że znakiem naszych czasów jest powszechna potrzeba duchowości, którą skuteczniej, to tak Jan Paweł II pisze, którą niekiedy skuteczniej zaspokajają środowiska inne niż chrześcijańskie, podczas gdy my doświadczyliśmy bliskości Chrystusa. To jest jakiś wyrzut, to nie dokładnie to cytuję te słowa, ale ja wyczuwam w tych słowach papieża z listu Novo Millennium in Euntate pewien taki smutek, pewne rozgoryczenie, że my, którzy doświadczyliśmy prawdy, my nie potrafimy jej tak skutecznie przekazywać, a czynią to inni w sposób bardziej atrakcyjny i wychodzą naprzeciw tej powszechnej potrzebie duchowości. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie duszpasterskie. Zresztą o tym wyzwaniu duszpasterskim pisał arcybiskup Stanisław Gondecki w takim tekście chyba z 7 sierpnia bieżącego roku, Duszpasterstwo po pandemii, gdzie właśnie zwracał uwagę na te niebezpieczeństwa płynące z przekazów internetowych. Na pewno problem jakichś deficytów psychiczno-emocjonalnych u wielu z tych osób da się zauważyć. Nie chciałbym tutaj rozstrzygać, bo nie znam się na tym, nie chcę przyjmować roli jakiegoś eksperta od psychologii, ale no mówię, pewien brak spójności daje takie przesłanki.
Dziękuję. Jeszcze pytania? Tam jest jedna ręka, można przekazać.
Ksiądz Paweł Surowiec. Ja mam pytanie odnośnie tego, co powiedział ksiądz profesor Chmielewski odnośnie osób świeckich. Pytanie dotyczące, jeśli ta sprawa dotyczy księży, bo spotykamy się z sytuacjami, kiedy takie wykrzywione myślenie o mistycyzmie propagują kapłani. I tutaj też pytanie, co zrobić, jeżeli wcale nie młodzi kapłani, mający kilkanaście lat kapłaństwa na ambonie w trakcie kazań, no propagują nie tylko nawet, że rzekome, to by jeszcze było pół biedy, ale wręcz zanegowane jako objawienia prywatne przez kolejne dykasterie watykańskie, objawienia, no właśnie, rzekome, prywatne, które to co najwyżej, jak określa później konkretna kongregacja czy dykasteria, jako jedynie rozważania jakiegoś rzekomego mistyka. Co wtedy, jeżeli no właśnie kapłan takie rzeczy głosi z ambony? Czy to jest błąd formacji, czy to jest niedojrzałość? I teraz pytanie, jak w takim razie tutaj by księża, profesorowie widzieli sposób na, no właśnie, w jakiś sposób też pokazanie właściwej drogi, czy też sposobu reagowania przez kurię, czy inne sposoby na to, żeby w ten sposób jakiś ograniczyć tym podobne głoszenie, jako egzemplifikacja, niech posłuży powoływanie się na objawienia, że Matka Boża kazała mówić o sobie 15 minut na ambonie, przynajmniej kazanie. Na moje pytanie, a w takim razie to czemu mówisz kazania 5-minutowe o Panu Jezusie na tygodniu? No to powinna chyba być proporcja pomiędzy nimi, prawda? No Matka Boża tak mówiła. Więc pytanie właśnie, z czym, jak chcę reagować, gdy się z takim czymś zderzamy, gdy to właśnie jest też duszpasterz? Też pytanie właśnie tutaj do księży profesorów w tym względzie. Dziękuję.
Ja świadomie nie określałem, że ci prorocy czy pseudoprorocy, że to są osoby świeckie, może akurat to tak wybrzmiało, ale też miałem na myśli właśnie i duchownych. Nazwisk, jak powiedziałem, nie będę tutaj wymieniał, ale mamy takich właśnie proroków, którzy cieszą się ogromnym autorytetem i ogromnym wzięciem w internecie, a głoszą prawdy wręcz heretyckie. Został powołany w stosunku do jednego z takich proroków, kapłanów, zespół na prośbę jednego z, no, znaczy na prośbę konferencji episkopatu, został powołany zespół profesorów, który dokładnie się przyjrzał temu, co ten kapłan głosi w mediach i nie tylko, i w książkach, które o dziwo mają imprimatur biskupa obcego kraju, a nie właściwego biskupa swojego miejsca, czy właściwego przełożonego, to już dużo daje do myślenia. I gdzie praktycznie w książce na każdej stronie jest błąd dogmatyczny. Jako przykład, że jeśli chcesz zbawić się, to wejdź w łono Maryi. Ono uświęciło Jezusa. Więc łono uświęciło Jezusa, czy Jezus uświęca łono Maryi, jeżeli już? Jeżeli wejdziesz w łono Maryi, stajesz się bliźniakiem Jezusa, a bliźniak jest podobny. Możesz kogoś wprowadzić w łono Maryi, on zostanie uświęcony, nawet nie musi on o tym wiedzieć, ale zostanie uświęcony, jeśli ty go wprowadzisz w to łono Maryi, czyli jest uświęcenie, zbawienie zastępcze. I te rzeczy są głoszone, one się cieszą ogromnym powodzeniem, nie mówiąc o całym szeregu innych spraw. Takich bredni mamy naprawdę dużo. I teraz pytanie, co z tym zrobić? To jest chyba pytanie nie pod moim adresem. Wydaje mi się, że no, to jest błąd formacji, także formacji duchowej. Proszę Państwa, czego my możemy się spodziewać od kapłanów, jeżeli w formacji seminaryjnej, także no, tej, którą mamy obecnie, na przykład teologia duchowości została zredukowana do 45 godzin, a lista tematów do podjęcia jest praktycznie na 2 lata specjalistycznych studiów. No więc o czym my mówimy? Jak można formować kapłanów chociażby w tak delikatnych kwestiach, jeżeli na to nie ma czasu? Bo jest, przeznacza się czas studiów seminaryjnych na mnóstwo różnych rzeczy, tylko ma się wrażenie, że najmniej na teologię. Mówię to znowu z pewnym żalem i z pewnym sarkazmem. Na pewno jest to jakiś problem formacji i tej podstawowej, i tej formacji stałej. Tu będzie chyba też kwestia jakichś osobistych preferencji i roztropności poszczególnych duszpasterzy. Nie dalej jak dwa dni temu przy okazji tam spotkania takiego decyzjalnego, no przysiadł się do mnie jeden z kapłanów, który mi nie pozwolił spokojnie zjeść kolację, bo miał tysiące pytań. No i właśnie zrozumiałem, że on tym żyje. On zdumiewał mnie znajomością prywatnych objawień. Cytował je jak z rękawa. Więc ja o wielu nawet tych objawieniach nie miałem pojęcia, że takie są, a on je dokładnie przestudiował i on był zdziwiony, że ja się tym nie fascynuję. No, tu jest chyba problem pewnego porządku doktrynalnego. Wiem, że w jednej z diecezji swego czasu jeden z biskupów zarządził, aby na przykład przedstawiano do kurii nazwiska rekolekcjonistów, którzy będą głosić rekolekcje parafialne, adwentowe czy wielkopostne, żeby jakaś była kontrola, żeby właśnie zapraszano odpowiedzialnych, no przynajmniej jakoś przygotowanych kaznodziejów. To chyba jest duże zadanie duszpasterskie. Mam nadzieję, że obecna komisja Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa pod kierownictwem księdza biskupa Andrzeja Czai bardziej jakoś to uporządkuje, tę sferę nauczania bardzo, bardzo swobodnego.
Jeszcze proszę, można tutaj tak.
Ksiądz Przemysław Kantyka. Ja bym miał pytanie do obu księży prelegentów, obu profesorów, ponieważ profesorowie postawili świetne diagnozy. Można by powiedzieć, że istnieje ogromny szum informacyjny i to zarówno w zakresie informacji medycznej oraz też informacji dotyczącej tego świata duchowego. Szum medialny jest ogromny, a według mnie, proszę mnie skorygować, jeżeli macie inny pogląd, jest to związane bardzo mocno z deficytem autorytetu. Ponieważ ludzie tak naprawdę nie wierzą oficjalnym wypowiedziom. Nie wiem, czy ksiądz profesor Składanowski się zgodzi ze mną, że sytuacja w Polsce jest tylko niewiele lepsza niż w Rosji. U nas także bardzo wielu ludzi nie wierzy w ogóle w przekazy medialne i to, co jest publikowane na stronach internetowych, czy też podawane przez oficjalne telewizje, albo i mniej oficjalne, ale bardzo wpływowe, to się nie spotyka z zaufaniem. Może też jest tak, że na pewno też jest tak, że każdy wybiera sobie media, do których ma zaufanie i tę wersję rzeczywistości, która tam jest proponowana. I dokładnie tak samo jest z przekazem religijnym. Każdy wybiera sobie tę wersję rzeczywistości religijnej, która mu akurat odpowiada z różnych względów. Więc jeżeli się zgodzicie, księża profesorowie, to mamy trafną diagnozę. A ja bym teraz was prosił o receptę. Jak z tego wyjść? No bo nasi wierni, nie tylko wierni, nawet również ci, którzy są niewierzący, ale są po prostu myślącymi ludźmi, chcieliby się zorientować, gdzie jest prawda i jak tą prawdę wyłuskać. Na czym oprzeć swoje myślenie, na czym oprzeć swoje sądy, a za nimi pójdą konkretne decyzje. Także bym prosił obu księży profesorów o napisanie recepty.
Ja już mówiłem dużo.
Księże dziekanie, nie jestem w stanie napisać recepty, natomiast powiem tak, co do diagnozy, problem jest taki, że mamy różnicę między Polską a Rosją. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, wbrew pozorom, w Rosji według statystyk ludzie wierzą telewizji. Wierzą. Tylko, że jak mówiłem, wszystko zrobiono w ubiegłym roku, żeby teraz ludzie otrzymali sprzeczny komunikat, już uwierzyli, że pandemii nie ma i teraz mówi się, że jest im coś przeciwnego. Nie chcę tutaj siać teorii spiskowych, więc są na to fakty, że prawdopodobnie w Polsce, czy w ogóle w krajach Zachodu, wpływ na to, że ludzie nie wierzą w pandemię, uważają, że jej nie ma, że to wymysł Billa Gatesa, ma tu jakiś udział Rosja. To nie teoria spiskowa, jest fakt. Jest kanał taki bardzo znany, sponsorowany przez władze rosyjskie, obecnie nazywa się RT, kiedyś to było Russia Today. Ciekawe jest, że o ile media rosyjskie państwowe obecnie w Rosji bardzo walczą z wszystkimi teoriami antyszczepionkowymi, o tyle te same media rosyjskie w języku angielskim i w innych językach na Zachodzie są właśnie takimi punktami zaczepienia wszelkich antyszczepionkowców. A to znaczy, że o ile w Rosji chcemy sytuację opanować, o tyle zależy Rosji na tym, żeby sytuacja na Zachodzie nie była opanowana. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ przyczyny braku ufności do środowisk medycznych w Rosji i w Polsce są prawdopodobnie jednak trochę inne. Tam jest to działanie państwowe błędne i działanie kościelne słabe. U nas, poza zabobonami, które z pewnością są, mogą to być jakieś oddziaływania także służb specjalnych i trzeba to uwzględnić. Jaka recepta? No, tu nie chciałbym rzeczy mówić kontrowersyjnych. Tu mówiliśmy o tym chociażby, żeby nadzorować kazania, ale powiem tak, daleko stąd, nie w tej diecezji na pewno, ale słyszałem kiedyś, w ubiegłym roku, homilię osoby, która według kodeksu prawa kanonicznego ma obowiązek nadzorować kazania, która mówiła aż herezję. Więc myślę sobie, że jeżeli jest tak, no to kto ma nadzorować? Dla mnie jest to istotne, że kiedy słyszę homilię, żeby one były zgodne z nauką Kościoła. Nie spotkałem nigdy w swojej rodzinnej diecezji, być może jest gdzieś indziej, żeby ktoś w diecezji nadzorował mówienie kazań. Ten przykład, który powiedział ksiądz profesor o zgłaszaniu rekolekcjonistów, byłby świetny, dlatego że ja już wiem, których nie powinno się zapraszać. Natomiast ja takiej w swojej diecezji, w której jestem, takiej inicjatywy nie spotykałem. Moim zdaniem, jeżeli ogranicza się do środowiska kościelnego, to po prostu powinien być nadzór. Skoro cenzuruje się księgi kościelne, to jeszcze bardziej powinno się cenzurować kazania, ponieważ one mają większy zasięg tak naprawdę.
No, kwestia tej recepty. Napisać jest łatwo, tylko czy to będzie miało zastosowanie. Ja myślę, że tak. Przywołam takie wydarzenie sprzed lat, które mnie dość zainspirowało. Zaprosiliśmy tutaj kiedyś ojca Daniela Ange na spotkanie, to już było lat sporo, na auli kardynała Wyszyńskiego nie było miejsc stojących, było mnóstwo młodzieży i ten 70-letni mnich tryskał żywiołem na scenie. Ci z Państwa, którzy byli, to pamiętają. I on krzyczał wręcz na koniec swojego wystąpienia, że co wy robicie wobec tego zalewu pornografii, kłamstwa i tak dalej, które jest w internecie? Dlaczego was tam nie ma? Ja sobie pomyślałem, mówię, faktycznie może dobrze by było jednak zaistnieć. Więc to mówię dlatego, że rzeczywiście ustępujemy w mediach, które w tej chwili są taką amboną, ustępujemy miejsca różnym ludziom, którzy sprytnie potrafią to narzędzie wykorzystywać dla jakichś własnych celów, tak jak powiedziałem, zaspokojenia potrzeby tej obecności, tego dowartościowania, tego właśnie wykreowania autorytetu. Wiemy też, że YouTube i te lajki, wszyscy youtuberzy bez przerwy tylko najpierw monitorują nas, żebyśmy subskrybowali i lajkowali, no bo to się przekłada na konkretne korzyści. Nie wiem do końca, jakie są motywy tych ludzi, ale wydaje mi się, że powinniśmy też bardziej być obecni, czy to na zasadzie właśnie krytykowania albo właśnie lajkowania, antylajkowania w dół, tej łapki w dół, więc krytyki, jeśli jest taka możliwość, ale przede wszystkim pozytywnego przekazu teologów, profesorów, ale także i ludzi świeckich, którzy mają przygotowanie teologiczne. Chyba wciąż jest tego przekazu za mało. Może on nie jest tak atrakcyjny, może właśnie z tej racji, że tamten przekaz, o którym mówimy, jest taki bardzo prosty, taki zero-jedynkowy, który bardzo oddziałuje też na emocje. No my, mając przygotowanie teologiczne, trochę mówimy takim językiem nie zawsze zrozumiałym, intersubiektywnie komunikatywny, nie zawsze ten język jest. Więc może tu należałoby zmobilizować się bardziej do obecności w tej przestrzeni medialnej, aby trochę tym zdrowym nurtem, tą słoną wodę, jak to jest w księdze Ezechiela, trochę uzdrowić. Może to jest jedna z recept.
Bardzo dziękuję. Jeśli już nie ma pytań, to będziemy kończyć, tak, bo już dobiega końca nasz czas, już jest prawie 13. Poproszę o zamknięcie naszych obrad.